starosta Łukowski Janusz Kozioł, moim i państwa gościem w poniedziałkowy poranek. Dzień dobry, panie starosta.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie starosto, co z tymi ryszkami w dalszym ciągu, bo tak jakby przycichła ta sprawa.
No i dobrze, że przycichła. Ja powiem szczerze, że w pewnym momencie, gdy Radio Podlasie przeprowadziło wywiad z panem przewodniczącym jednego ze związków, to miałem pewien żal do redakcji Radia Podlasie.
Że informujemy?
Że, nie, że był to wywiad jednostronny, że zabrakło z drugiej strony, z przedstawiciela zarządu powiatu.
Przypomnę, że pan się również wypowiadał dla nas wielokrotnie w tej sprawie.
Bo w czym rzecz? Otóż pan przewodniczący powiedział o kilku sprawach, które nijak się mają w rzeczywistości. Po pierwsze, wyjaśniał wszystkim słuchaczom, że Dom Pomocy Społecznej w Ryszkach jest dyskryminowany, że jest gorzej traktowany niż inne dwa domy, które prowadzi powiat łukowski, co jest szczerą nieprawdą, bo tak nie jest. On udowadniał to chociażby na przykładzie wynagrodzeń. My zrobiliśmy zestawienie wynagrodzeń w poszczególnych grupach zawodowych w naszych domach pomocy społecznej. Mało tego, my mamy jeszcze podane informacje o wynagrodzeniach w poszczególnych grupach zawodowych z 12 domów pomocy społecznej w województwie. I co z tego wynika? Otóż zarobki, wynagrodzenia w Ryszkach są albo takie same, albo nawet wyższe niż w tych z 12 w 11 domach pomocy społecznej. Jedynie w jedynym domu pomocy społecznej w Lublinie są zarobki trochę, niewiele wyższe. Więc to świadczy o tym, że tej dyskryminacji nie ma.
Dyskryminacji drugie... pewnie nie, natomiast ja się tak przysłuchiwałem tej rozmowie i tak nie wychwyciłem akurat tego momentu, w którym pan przewodniczący by się skarżył, że Dom Pomocy Społecznej w Ryszkach ma gorzej, ale na pewno bardzo akcentował to, że te płace, pomimo że może równe rzeczywiście, no to one są, panie starosto, przyznajmy to, no nie za wysokie.
Ale panie redaktorze, one są w domach pomocy społecznej w całym kraju takie. I jeżeli
to nie
w dodatku,
znaczy, że to jest dobrze.
I jeżeli, panie redaktorze, my wszystkie dochody, jakie otrzymujemy na uzyskanie domów pomocy społecznej, a są to po pierwsze dotacje celowe z budżetu państwa przekazywane na mieszkańców przyjętych na starych zasadach do końca 2004 roku. Po drugie wpłaty od mieszkańców do 75% rent, emerytur, a są to najczęściej bardzo małe renty i emerytury, przeznaczane są na opłatę pobytu mieszkańców w tych domach. I po trzecie, są to wpłaty osób prawnych lub fizycznych, w szczególności gmin, które kierują od 2005 roku tych mieszkańców do domów pomocy społecznej. Jedynie w roku 16 i 17, w dwóch ostatnich latach, wystarczało nam tych wpływów na bieżące funkcjonowanie domów pomocy społecznej. To się bilansowało. Wpływy i wydatki. W poprzednich latach zawsze do tych wpływów musieliśmy dokładać. Były to różne kwoty, 200, 300, 400 tysięcy. W roku 18 z racji tej, że dotacja celowa z budżetu państwa na mieszkańców przyjętych na starych zasadach jest o 300 tysięcy mniejsza niż w roku 17, a przecież koszty utrzymania na pewno w tych domach nie zmalały, już musimy znowu minimum 300 tysięcy, przynajmniej na początku roku, dołożyć. Nie wiemy, co będzie dalej. A więc, jeżeli tak, to problem tkwi gdzie indziej, najprawdopodobniej w systemie, bo niby skąd powiat ma wziąć te dodatkowe pieniądze, kiedy ma oświatę, kiedy ma drogi do utrzymania, kiedy ma przecież całą administrację samorządową, która zajmuje się komunikacją, ochroną środowiska, budownictwem, architekturą, geodezją i tak dalej i tym podobne.
No, pan Zaniewicz w rozmowie ze mną, trochę złośliwie pewnie, ale jednak powiedział, że powiat ma pieniądze na wyrzucenie ich na szpital, a nie ma na Dom Pomocy Społecznej.
No, jeżeli pieniądze na szpital, to według tego pana wyrzuceniem pieniędzy.
No na te projekty, które były zrobione, panie starosto, trudno to inaczej nazwać.
Nie chcę uprawiać polemiki w tym zakresie.
A to były dobrze zainwestowane środki w te projekty, które nie zostaną zrealizowane?
Nikt jeszcze nie powiedział, że cokolwiek będzie niezrealizowane. Póki co zwłaszcza, że przecież w tej chwili, jeżeli chodzi o szpitale, nie obowiązują już terminy, nie mamy już czasu na dochodzenie do standardów, ale przepisy dotyczące ich utrzymania, funkcjonowania obowiązują. I dzisiaj w pierwszej kolejności to dyrekcja szpitala musi postarać się, żeby w budynku istniejącym spełnić niezbędne wymagania, a rozbudowę szpitala odłożyć w czasie. Bo przecież w szczególności, że 80% rozbudowy miało być przeznaczone na nową działalność, a nie tą, która istnieje w dotychczasowej infrastrukturze, biorąc pod uwagę całość tego, co mamy. Dzisiaj pierwsza lepsza kontrola z Inspekcji Pracy, z Sanepidu, z PPOŚ, z innych instytucji kontrolnych zauważy, że w wielu oddziałach brakuje pewnych standardów i dzisiaj da zalecenie, później nakaz, no i problem powstanie.
No wszystko
w pierwszej kolejności, i to jest właściwa ocena nowej dyrekcji, trzeba zająć się doprowadzeniem do odpowiedniego stanu tej istniejącej bazy, a później dopiero pomyśleć o rozbudowie. A więc nikt tego nie wyrzuca do kosza. Odłożone
są... A nie przeterminują się te plany, panie
starosto? Nie. Obowiązują bodajże 3 lata ważność, a później trzeba pamiętać, żeby w odpowiednim czasie rozpocząć inwestycje, nawet w niewielkim zakresie, i ich ważność jest utrzymana.
To kto rozpocznie te inwestycje w takim razie? Kto będzie dyrektorem, panie starosto?
Nie wiem. Komisja konkursowa już pracuje. Wydaje mi się, że do końca stycznia, jak nic nie stanie na przeszkodzie, nowy dyrektor, czy kandydat na dyrektora powinien być już znany.
No to bardzo krótki termin, bo to dzisiaj 15 stycznia, czyli 2 tygodnie,
razem
tak naprawdę?
W rozporządzeniu wykonawczym jest możliwość skrócenia terminów, a więc komisja konkursowa, z tego co wiem, nie zamierza przyciągać sprawy, tylko jak najszybciej doprowadzić do wyboru kandydata i tym samym umożliwić zarządowi powołanie dyrektora, żeby faktycznie mógł już zająć się tylko gospodarzeniem, a nie wszystkim innym.
Nie ogranicza to troszeczkę tych ludzi, którzy chcieliby na przykład z drugiego końca Polski wziąć udział w konkursie?
Nie. Jest zainteresowanie. Odezwał się człowiek z Łodzi, poprosił o przekazanie mu dokumentów, co uczyniliśmy.
Mariusz Furlepa to jest dobry kandydat?
I nie chcę oceniać.
Dobrze, to poczekamy w takim razie na rozstrzygnięcia konkursów szpitalu. Panie starosto, budżet na 2018 rok, bo to jest już rok rozpoczęty, dużo inwestycji, rok, jak niektórzy mówią, wyborczy, więc trzeba mieć co przeciąć, jaką wstęgę. Będziecie mieli taki wstąp dużo do przecinania?
Ja pewną taką przycinkę, czy docinkę ze strony pana zauważam.
Nie, absolutnie.
Natomiast my nie życzyliśmy sobie tego, żeby w roku 18 skumulować kilka dużych zadań inwestycyjnych. No już i w poprzednich perspektywach unijnych mieliśmy tak, że pierwsze 3 lata były jałowe, a później 4. rok to boom inwestycyjny. I tym razem to samo powstało. Stąd mieliśmy problem, że ze sfinansowaniem wkładu własnego. Gdyby się te inwestycje rozłożyły w ciągu 2 nawet lat, a najlepiej w 3, takich problemów byśmy nie mieli. A tak w jednym roku będziemy budowali małą obwodnicę, 13 milionów złotych, jeszcze w tym roku 1,5 miliona na odszkodowania. Mamy 2 drogi, które są w ramach programu rządowego przebudowy dróg lokalnych, razem też prawie za 13 milionów złotych. Most, który w połowie będzie finansowany z rezerwy celowej budżetu państwa, są to pieniądze do zagospodarowania w jednym roku budżetowym. Rozpoczęła się już inwestycja rozbudowy warsztatów szkolnych za ponad 6 300 000. Już 2 rok realizowany jest program e-geodezji, też bardzo duży, plus szereg innych zadań. No i samo się tak niechcący trochę stało, że w jednym roku kumulacja dużych zadań z dużym też wkładem własnym. Ale przecież nie można z tych dużych pieniędzy zewnętrznych skorzystać, kiedy jest taka możliwość.
Nie obawia się pan takiej sytuacji, że teraz w tym roku właśnie dokona się bardzo dużo tych inwestycji, bo będą pieniądze, a rok 2019 to będzie taka pustynia?
Nie, 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 bo niektóre z tych zadań będą to zadania, które w części będą realizowane w następnym roku, chociażby geodezja, warsztaty szkolne i szereg jeszcze innych. Także, a poza tym mamy jeszcze dwa zadania, które najprawdopodobniej będą miały szansę zakwalifikować się do realizacji na lata 19-20. To między innymi Centrum Kultury Sienkiewiczowskiej. Ono jest pierwszym zadaniem rezerwowym i w połowie tego roku ma nastąpić rozstrzygnięcie, a więc w tym roku pewnie już doszłoby tylko do podpisania umowy, a rozpoczęcie zadania właśnie w przyszłym roku, a to zadanie za ponad 7 milionów złotych. I kolejne zadanie dotyczące kształcenia zawodowego z Europejskiego Funduszu Społecznego za blisko 4 miliony złotych. Wniosek złożony, podlega ocenie, wierzę, że pomyślnej ocenie i też będzie do realizacji rozpoczęcie w tym roku, a w głównej mierze w roku przyszłym.
Czyli
więc
jest
nie
co
ma
robić?
Takich obaw. No jak z tego widać, jest co robić.
A są obawy o pieniądze?
To znaczy obaw o pieniądze nie ma, dlatego,
no bo ten kredyt, z którym
dlatego
się,
że...
Tak, z mieszanymi uczuciami niektórzy przyjmują.
Dlatego, no tak, tylko ja zadałem na sesji budżetowej pytanie. To w takim razie, czy mamy na przykład zrezygnować z realizacji budowy obwodnicy trzeciego etapu? Gdybyśmy zrezygnowali z tego zadania, to nie rośnie zadłużenie, bo nasz wkład własny to 6 milionów złotych, a o tyle w tym roku ma wzrosnąć zadłużenie. Proszę bardzo, co radzi na to? No i nikt nie chciał złożyć wniosku, żeby może z tego zadania zrezygnować. Czy dwie drogi w ramach programu rządowego przebudowy dróg lokalnych, do których dodajemy 4,5 miliona z własnego budżetu, plus jeszcze pomoc z gmin. Nie realizujemy tych dwóch zadań, zwiększamy zadłużenie tylko o 2 miliony, a nie o 6. No i też nie było takich propozycji. Więc jeżeli jest możliwość zdobycia tych dużych środków zewnętrznych, to w pewnym momencie okazuje się, że warto też wziąć kredyt, żeby ten wkład własny uzupełnić. Jak powiedziałem, gdyby te zadania rozłożyły się nam na 2-3 lata, to tego problemu byśmy nie mieli, bo w naszej sytuacji około 20 milionów złotych jesteśmy każdego roku w stanie wygospodarować, mimo tego zadłużenia, jakie powiat ma, mimo takiej wysokości spłat, rat i odsetek na wydatki majątkowe.
Dobrego roku, panie starosto, życzymy w takim razie spełnienia tych planów dla dobra mieszkańców, myślę też przede wszystkim.
Dziękuję bardzo, wzajemnie.
Starosta Łukowski, Janusz Kozioł, moim państwa gościem w poniedziałkowy poranek.
Dziękuję bardzo.